Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenar Tre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Natural Born Cyborgs Means Technologies and the Future of Human Intelligence to książka z pogranicza filozofii umysłu, kognitywistyki i refleksji nad technologią. Andy Clark, filozof i badacz poznania, podważa w niej popularny obraz cyborga jako istoty z odległej przyszłości, wyposażonej w implanty i mechaniczne części. Jego zasadnicza teza brzmi: inaczej ludzie od dawna są naturalnie przygotowani do łączenia biologicznych zdolności z narzędziami, symbolami i społecznymi praktykami. Pisanie, szkicowanie, zegary, telefony, wyszukiwarki oraz możliwe interfejsy neuronowe tworzą kontinuum, a nie serię całkowicie odrębnych rewolucji. Celem książki nie jest przewidywanie konkretnych wynalazków, lecz zmiana sposobu myślenia o granicach umysłu i ludzkiej tożsamości. Clark wykorzystuje przykłady z codziennego życia oraz ustalenia nauk o poznaniu, by pokazać, że skuteczne myślenie często powstaje w układzie mózg, ciało, środowisko i technologie. To przystępna, choć wymagająca konceptualnie obrona poglądu, że nasze najlepsze narzędzia współtworzą sposób, w jaki rozumujemy, pamiętamy i działamy. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, cyborg nie zaczyna się od implantu, lecz od zdolności do używania narzędzi. Najważniejszy ruch Clarka polega na odebraniu słowu cyborg sensacyjnego znaczenia. Nie chodzi mu przede wszystkim o chirurgiczne połączenie ciała z elektroniką. Twierdzi, że człowiek jest gatunkiem, którego zwykłe funkcjonowanie od zawsze opiera się na ścisłym splataniu zdolności biologicznych z zewnętrznymi podporami. Kartka pozwala rozłożyć złożony problem na widoczne kroki. Mapa zmienia sposób orientowania się w przestrzeni. Język, zapis i narzędzia pomiaru umożliwiają operacje, których izolowany mózg nie wykonywałby równie sprawnie. W tym sensie technika nie jest jedynie dodatkiem zwiększającym wygodę. Może przekształcać samą organizację zadania poznawczego. Clark wiąże tę cechę z plastycznością ludzkiego mózgu oraz z wyjątkową zdolnością do uczenia się w kulturze. Narzędzia działają skutecznie nie tylko dlatego, że są dostępne, ale dlatego, że potrafimy włączyć je do nawyków percepcji i działania. Teza nie oznacza, że każdy przedmiot automatycznie staje się częścią umysłu. Pokazuje raczej, że granica między użytkownikiem a używanym zasobem bywa praktycznie i funkcjonalnie znacznie mniej wyraźna, niż sugeruje obraz człowieka jako samowystarczalnego umysłu zamkniętego w czaszce. Po drugie, rozszerzony umysł przesuwa granicę systemu poznawczego poza skórę i czaszkę. Książka rozwija znaną z prac Clarka ideę rozszerzonego umysłu. Jej stawką jest pytanie, gdzie kończy się proces poznawczy. Tradycyjna odpowiedź wskazuje mózg, ewentualnie całe ciało. Clark proponuje, by patrzeć na funkcję wykonywaną w rzeczywistym działaniu, jeżeli zewnętrzny nośnik informacji jest stale dostępny. Niezawodnie używany i sprzężony z decyzjami osoby może pełnić rolę podobną do biologicznego procesu pamięci lub rozumowania. Notatnik nie musi być wyłącznie biernym magazynem danych. W odpowiednio ustalonej praktyce może współuczestniczyć w pamiętaniu, ponieważ użytkownik regularnie do niego sięga i ufa zawartym w nim informacjom. Argument nie sprowadza się do banalnego stwierdzenia, że ludzie korzystają z pomocy. Clark broni mocniejszej tezy funkcjonalnej, czasem pomoc zewnętrzna jest elementem większego układu poznawczego. Takie ujęcie wymaga jednak ostrożności. Przypadkowe wyszukanie informacji lub rzadko używane urządzenie nie musi spełniać tego warunku. Istotne są trwałe sprzężenie, łatwy dostęp i rola w bieżącym sterowaniu zachowaniem. Dzięki temu autor unika prostego utożsamienia całego otoczenia z umysłem, a jednocześnie kwestionuje biologiczny dogmat o jego sztywnych granicach. Po trzecie, przezroczysta technologia staje się częścią działania, a nie przedmiotem uwagi. Clark szczególną wagę przywiązuje do technologii przezroczystej, czyli takiej, która w sprawnym użyciu przestaje być odczuwana jako obcy przedmiot stojący między człowiekiem a celem. Dobrze opanowany młotek kieruje uwagę na gwóźdź i wykonywaną pracę, nie na własną obecność. Podobnie pismo może stać się niemal automatycznym medium porządkowania myśli, a urządzenie cyfrowe, po okresie nauki, może wejść w rutyny pamięci, komunikacji i planowania. Przezroczystość nie oznacza niewidzialności technicznej ani braku materialnych ograniczeń. Oznacza zmianę w organizacji uwagi i kontroli. Narzędzie zostaje włączone w pętlę percepcji oraz działania, dlatego użytkownik reaguje na świat za jego pośrednictwem, zamiast stale analizować samo narzędzie. Ten mechanizm pomaga wyjaśnić, dlaczego nowe technologie mogą wpływać na obraz własnego ciała i poczucie sprawczości, zarazem odsłania ryzyko. Im bardziej narzędzie staje się przezroczyste, tym łatwiej przeoczyć, jakie nawyki, zależności i filtry wprowadza. Współczesne systemy informacyjne nie są neutralnymi kanałami, bo organizują to, co jest łatwe do znalezienia, zapamiętania i uznania za ważne. U Clarka integracja technologii nie jest więc ani automatycznym postępem, ani prostą utratą człowieczeństwa, lecz procesem wymagającym świadomej oceny sposobu użycia. Po czwarte, inteligencja hybrydowa zależy od współpracy człowieka, maszyny i praktyk społecznych. Clark nie opisuje technologii jako autonomicznej siły, która po prostu zastępuje ludzką inteligencję. Bardziej interesuje go inteligencja hybrydowa, powstająca dzięki odpowiedniemu podziałowi pracy między człowiekiem, urządzeniem i otoczeniem społecznym. Kalkulator może wykonać obliczenie szybciej niż człowiek, ale nie wybiera sam właściwego problemu, nie rozumie jego znaczenia i nie zawsze ocenia sens wyniku. Z kolei człowiek może wykorzystać narzędzie do odciążenia pamięci roboczej, wizualizacji danych lub sprawdzenia alternatyw, a następnie poświęcić własne zasoby na interpretację i decyzję. O jakości takiej współpracy nie przesądza sama moc techniczna. Liczy się projekt interfejsu, zdobyte doświadczenie, umiejętność zadawania pytań oraz wiedza, kiedy zaufać systemowi, a kiedy poddać jego podpowiedź kontroli. Autor podkreśla też rolę kultury. Narzędzia stają się poznawczo skuteczne dzięki wspólnym konwencjom, edukacji i utrwalonym procedurom użycia. Pismo bez nauki czytania i zasad zapisu nie rozszerza możliwości w ten sam sposób. Ta perspektywa jest przydatna w rozmowach o systemach cyfrowych i sztucznej inteligencji. Zamiast pytać wyłącznie, czy maszyna jest mądrzejsza od człowieka, warto badać, jakie układy współdziałania tworzymy i czy wzmacniają one rozumienie. Czy tylko przyspieszają powierzchowne reakcje? Na koniec, przyszłe ulepszenia człowieka wymagają zmiany pojęcia ja, nie tylko oceny gadżetów. Wątek przyszłości w Natural Born Cyborgs obejmuje urządzenia noszone na ciele, inteligentne środowiska, protezy sterowane sygnałami nerwowymi i szybszy dostęp do informacji. Clark nie buduje jednak prostej wizji technologicznego zbawienia. Jego ważniejszy argument brzmi, że nowe formy integracji są kontynuacją dawnej ludzkiej skłonności do tworzenia poznawczych rusztowań. To przesuwa debatę etyczną. Zamiast przeciwstawiać czystą naturę sztucznej ingerencji, należy pytać o jakość konkretnych połączeń, kto je kontroluje, komu służą, jakie zdolności rozbijają i jakie formy zależności tworzą. Książka podważa także pogląd, że osobowe ja musi mieć wyłącznie biologiczne granice. Jeśli pamięć, orientacja i sprawczość są w praktyce rozproszone między ciało, narzędzia i innych ludzi, to tożsamość jest częściowo relacyjna i dynamiczna. Nie znaczy to, że jednostka traci odpowiedzialność, albo że maszyny mają automatycznie status osób. Oznacza natomiast, że ocena technologii powinna uwzględniać realne systemy działania, a nie jedynie ich materialną lokalizację. Clark zachęca do odrzucenia lęku opartego na samym fakcie połączenia z techniką. Jednocześnie jego stanowisko daje podstawy do krytyki rozwiązań, które osłabiają autonomię, zaciemniają decyzje lub zamieniają użytkownika w bierny element infrastruktury. Podsumowując, Natural Born Cyborgs będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych filozofią umysłu, kognitywistyką, projektowaniem technologii, sztuczną inteligencją oraz społecznymi skutkami cyfryzacji. Mogą po nią sięgnąć także czytelnicy bez specjalistycznego przygotowania, o ile są gotowi śledzić argumenty pojęciowe, a nie oczekują wyłącznie katalogu futurystycznych wynalazków. Największą korzyścią z lektury jest zdobycie precyzyjniejszego języka do opisu codziennych relacji z techniką. Notatki, telefony, mapy, wyszukiwarki i systemy wspomagające decyzje przestają wyglądać jak neutralne dodatki. Stają się elementami układów, które mogą rozszerzać możliwości, ale też przeorganizowywać uwagę, pamięć i odpowiedzialność. To użyteczne zwłaszcza dziś, gdy łatwo pomylić szybki dostęp do informacji z rozumieniem albo automatyzację z dobrą współpracą człowieka i maszyny. Na tle wielu książek o przyszłości technologii praca Clarka wyróżnia się tym, że nie opiera się głównie na spektakularnych prognozach. Strachu przed maszynami ani entuzjazmie wobec ulepszania człowieka. Jej centrum stanowi filozoficzna analiza ciągłości między prostymi narzędziami a zaawansowanymi systemami. Autor przekonująco pokazuje, że pytanie o cyborgi jest w istocie pytaniem o to, jak od zawsze organizujemy własne myślenie poza granicami pojedynczego mózgu. Książka pozostaje ważnym punktem odniesienia, choć czytelnik powinien samodzielnie rozważyć społeczne i etyczne granice tej integracji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Andy Clark, Możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.